Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Sejm nie będzie pracował nad obywatelskim projektem ustawy, który zakłada całkowity zakaz aborcji. Za jego odrzuceniem zagłosowało 352 posłów, 58 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. Chodzi o projekt Komitetu Stop Aborcji, który przewiduje karanie kobiet za zabicie dziecka nienarodzonego. Jeszcze przed głosowaniem nad ustawą przedstawiciel wnioskodawców dr Joanna Banasiuk chciała złożyć poprawkę, która znosi sankcje wobec kobiet, które zabiją swoje dziecko nienarodzone.
Na podstawie artykułu 36 ustęp 4 regulaminu Sejmu zgłaszam poprawkę, autopoprawkę do ustawy przez wykreślenie tak zwanej karalności matek.
Z regulaminowego punktu widzenia autopoprawkę wnioskodawca może złożyć do własnego projektu przed rozpoczęciem pierwszego czytania.
Lider PiSu Jarosław Kaczyński podkreślił, że przedsięwzięcie, jakim jest obywatelski projekt zakazujący aborcji, może doprowadzić do procesów, których efekt będzie dokładnie przeciwny. Zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość będzie podejmowało działania w kierunku ochrony życia.
Zapewniam panią i zapewniam Wysoką Izbę, że Prawo i Sprawiedliwość jest, będzie w dalszym ciągu za ochroną życia i będzie podejmowało w tym kierunku odpowiednie działania, ale będą to działania o charakterze przemyślanym, o takim charakterze, który rzeczywiście będzie prowadził do uzyskania tego skutku.
Następnie premier Beata Szydło zaprezentowała 3 zobowiązania rządu w sprawie ochrony życia ludzkiego.
Do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony Wysokiej Izbie, wsparcia dla rodzin i dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tak zwanych trudnych ciąż. Program wsparcia dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne. Program wsparcia dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę i urodzić dziecko, nawet w najtrudniejszych dla siebie sytuacjach, zarówno jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną, opieką prenatalną, jak i później w opiece nad urodzonym dzieckiem.
Szefowa polskiego rządu zapowiedziała, że w czasie prac nad przyszłorocznym budżetem zostaną złożone poprawki zapewniające finansowanie programu od stycznia 2017 roku. Premier poinformowała także, że zostanie przeprowadzona szeroko zakrojona akcja informacyjna wspierająca i promująca ochronę życia. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia złożyła w środę w Sejmie apel do parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka. Dotyczy on również lepszej ochrony macierzyństwa. Pod petycją podpisało się ponad 161 tysięcy osób. Apel został uzupełniony o projekt ustawy w sprawie ochrony życia poczętego dziecka, który zakazuje również aborcji bez wyjątków. Liczymy na współpracę z posłami i rządem nad procedowaniem naszego projektu, mówi Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Apelowi towarzyszy też nasz projekt ustawy, który bierze pełnoprawną ochronę życia wszystkich dzieci i poczętych. Natomiast tym się różni od tego projektu, który został przez Sejm odrzucony. Różni się tym, że nie wprowadza karalności kobiet, czyli utrzymuje ten stan prawny, jaki jest obecnie. Jako że od początku zresztą tej całej dyskusji Polska Federacja Ruchów Obrony Życia była zgodna też i ze stanowiskiem Episkopatu Polski wyrażonym jeszcze raz wczoraj, przypomnę, że wprowadzanie karalności kobiet jest tutaj niepotrzebne do polskiego prawa, stąd ten nasz projekt tego nie ma. I stąd też wnosimy, że jest ten projekt dużo mniej kontrowersyjny od projektu obywatelskiego i dlatego może nie będzie budził aż tyle emocji i liczymy właśnie też na tutaj merytoryczną debatę.
Tymczasem dane dotyczące tak zwanej aborcji, której się dokonuje w Polsce, są zatrważające. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w ubiegłym roku w Polsce dokonano ponad 1040 tak zwanych legalnych aborcji. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa, zwraca uwagę, że zabijane są przede wszystkim dzieci chore.
Czyli stosujemy eugenikę, tak jak to robili naziści. Natomiast warto się zastanowić nad tym, czy te dzieci, które faktycznie odebrano im prawo do życia, czy one w ogóle spełniają warunki tej ustawy. No, dziecko z Downem może żyć, może być szczęśliwe, wcale nie jest tak bardzo chore, no ma pewne schorzenie genetyczne, które rzutuje na jego ogólną kondycję. Ale mnie się wydaje, że to jest co najmniej naciąganie sprawy i że moglibyśmy się temu dokładniej przyjrzeć i ochronić bardzo wiele dzieci, które no naprawdę są słoneczkami, które owszem są kłopotliwe, ale które wnoszą bardzo dużo radości do naszego życia.
Najwięcej dzieci w łonie matki zabito na Mazowszu, bo ponad 306, a najmniej na Podkarpaciu, gdzie taki proceder odbył się jeden raz. Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu Prawa i Sprawiedliwości o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wnioski w tej sprawie zgłosiły kluby PO, Nowoczesna i PSL. Za odrzuceniem był też klub Kukiz15 oraz koło Europejscy Demokraci. Przeciwko odrzuceniu projektu zagłosowało 239 posłów. Za odrzuceniem opowiedziało się 179 posłów, a 4 wstrzymało się od głosu. Poseł PiSu Stanisław Piotrowicz mówił jeszcze przed głosowaniem, że projekt wprowadza przepisy dotyczące sędziów Trybunału, podobne do tych, które obowiązują sędziów Sądu Najwyższego.
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który korzysta z wszystkich przywilejów sędziego stanu spoczynku, łącznie z niebagatelnym uposażeniem około 15 tysięcy złotych, winien zachować apolityczność i bezstronność, tą, która wynika z Konstytucji. Pytacie, po co kolejna ustawa? Życie pokazuje, że pewna materia, która do tej pory nie musiała być regulowana, dziś wymaga takiej regulacji. Nigdy nikomu wcześniej do głowy nie przyszło, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego może stać się czynnym politykiem, że sprzeniewierzy się konstytucyjnym zasadom apolityczności i bezstronności.
Poselski projekt zawiera przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej, odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Propozycja zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i barierę wieku 70 lat dla sędziego Trybunału. Projekt trafi teraz do dalszych prac w komisji. Rząd PO-PSL nie prosił o pomoc międzynarodową w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w rozmowie z jednym z dzienników powiedział, że w resorcie nie ma dokumentów potwierdzających, aby podejmowane były jakiekolwiek działania w tej sprawie. Były szef MSZ-u Radosław Sikorski miał w dniu katastrofy zakazać prac badawczych i prawnych w tym zakresie, uzasadniając decyzję tym, że sprawę przejęła kancelaria premiera Donalda Tuska. Janusz Walentynowicz, syn Anny Walentynowicz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, podkreśla, że poprzedni rząd oszukiwał Polaków.
Od samego początku, mimo że ja jeszcze nie byłem świadom tego, ale dopiero później, po kilkunastu miesiącach, kiedy zaczęły wychodzić na jaw różne rzeczy, było tak, że cała ówczesna władza opierała swoje rządzenie na okłamywaniu i przekłamywaniu, zakłamywaniu rzeczywistości, a generalnie sprowadzało się to na oszukiwaniu Polaków. Więc ta informacja zupełnie nie wywołała we mnie jakiegoś zdziwienia, oburzenia.
Przypomnijmy, ówczesna opozycja za granicą podejmowała starania mające na celu umiędzynarodowienie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Spotykało się to z krytyką polityków partii rządzącej. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Polska delegacja udawała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Posłowie będą dalej pracować nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Tak zdecydował w czwartek Sejm w bloku głosowań. Przed głosowaniem politycy PO i Nowoczesnej krytykowali projekt. Podnosili, że spowoduje on między innymi wielotysięczne zwolnienia. Do tych zarzutów opozycji w sprawie projektu odniósł się Alfred Bujaram, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Podkreślił, że Związek Zawodowy Solidarność domaga się wolnych niedziel i polepszenia warunków pracy od 25 lat.
To nie jest tylko projekt związkowy. On przede wszystkim ma na celu poprawę warunków pracy. Projekt ten ma na celu zobaczenie człowieka, a w większości to są kobiety. Dlatego niezrozumiałe dla mnie są zarzuty niektórych posłów z Platformy i Nowoczesnej, którzy tak bardzo agresywnie do tego tematu podchodzą, bo przecież projekt trafia najprawdopodobniej do komisji sejmowych i nad nim będziemy obradować.
Nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę będą pracować posłowie z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Rozpatrujemy możliwość odwołania Bogdana Borusewicza z funkcji wicemarszałka Senatu, poinformował w czwartek marszałek Stanisław Karczewski. Powodem jest ogłoszenie przez senatora Borusewicza przerwy w posiedzeniu Senatu bez skonsultowania tej decyzji. Wskazał on, że przerwa w obradach potrwa do 20 października, choć na 19 października zapowiedziane było kolejne posiedzenie. Jak tłumaczył wicemarszałek Borusewicz, przerwa została ogłoszona na wniosek senatora Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że przez tą sytuację rację, Borusewicz stracił jego zaufanie. Podobne zachowanie było dotąd niespotykane i powodowane pobudkami politycznymi, dodał.
W takiej sytuacji, w sytuacji kryzysowej, powinno się zarządzić przerwę i poprosić o zwołanie Konwentu Seniorów, na którym dokładnie przeanalizowalibyśmy wszystkie aspekty sprawy i podjęlibyśmy dobrą decyzję. Można było skrócić tą przerwę, ogłosić dwudniową, trzydniową. Ja nie słyszałem o tak długiej przerwie ogłaszanej przez marszałka. Ale to marszałek Platformy Obywatelskiej Borusewicz ogłosił przerwę niezgodnie z wszelką logiką. Takie zachowanie jest absolutnie naganne. No przecież to burzy naszą pracę, burzy pracę Senatu.
Marszałek Stanisław Karczewski odniósł się również do wręczenia przez wicemarszałka Bogdana Borusewicza medalu Senatu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Andrzejowi Rzeplińskiemu. W jego ocenie była to nieuzasadniona i niepotrzebna demonstracja polityczna, w której wykorzystano symbole Wyższej Izby Parlamentu. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wykładowcy, a także władze uczelni w Toruniu pielgrzymowali w czwartek do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W tym roku pielgrzymka odbywała się w duchu dziękczynienia za 1050-lecie Chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Mszy świętej w kaliskim sanktuarium przewodniczył ksiądz biskup Jan Piotrowski, biskup kielecki. W homilii pasterz diecezji kieleckiej zauważył, że wolność, jaką cieszy się każdy człowiek, została mu zadana w jego ludzkiej naturze przez Boga. Jej istotnym wyrazem jest możliwość wyboru, dodał ksiądz biskup.
Człowiek może wybierać między szczęściem i nieszczęściem, między życiem albo śmiercią, między błogosławieństwem i przekleństwem. Jednocześnie tylko świadomy i dobry wybór warunkuje życiowe powodzenie, szczęście i Boże błogosławieństwo. Przed takim wyborem stanął kiedyś święty Józef, cieśla z Nazaretu, który poślubił Maryję. A ta wbrew temu, czego nie oczekiwał, była brzemienna.
Przed Eucharystią zebrani wysłuchali również wykładu profesora doktora habilitowanego Henryka Kieresia, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pod tytułem Religia w ludzkiej kulturze, a transmisję mszy świętej przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Unijna Agencja do Spraw Straży Granicznej i Przybrzeżnej oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Stały korpus liczący w sumie 1500 funkcjonariuszy będzie interweniować na odcinkach granicy Unii Europejskiej, z których ochroną nie radzą sobie państwa unijne. Uroczysta inauguracja prac nowej agencji odbyła się na granicy bułgarsko-tureckiej. Agencja powstała w odpowiedzi na kryzys migracyjny w wyniku przekształcenia i wzmocnienia się agencji Frontex, odpowiedzialnej za zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Siedzibą Frontex była Warszawa i tu także mieścić się będzie siedziba nowej agencji. Rada Bezpieczeństwa ONZ formalnie nominowała w czwartek byłego premiera Portugalii António Guterresa na stanowisko sekretarza generalnego ONZ, poinformowały źródła dyplomatyczne w ONZ. Guterresa jednomyślnie poparło wszystkich 15 członków Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. Guterres sam o sobie mówi, że chce być uczciwym negocjatorem, chce budować mosty między narodami i być kimś, kto próbuje tworzyć warunki do konsensusu, zwraca uwagę agencja Associated Press. Zastąpi on 1 stycznia 2017 roku obecnego sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. Pochodzący z Korei Południowej Ban Ki-moon odchodzi ze stanowiska z końcem 2016 roku po 2 5-letnich kadencjach. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.